Pani ogrodniczka Agnieszka Chubon-Żukowska, Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witamy. Pani ogrodniczka, projektantka, która często podkreśla, że ona jest leniwa. To ja dzisiaj też postanowiłem być leniwym, bo za oknami, gdy nagrywamy, a nie mówimy w czasie rzeczywistym, no to jest tak trochę szaro, trochę ponuro, wiecznie i słota. No jesień, późna jesień po prostu.
Zimno jest, paskudnie, chociaż kolory mamy piękne za oknem, bo tutaj klony nam się odbarwiły, więc wygląda naprawdę ładnie, ale wiatr już część liści niestety wyczochrał.
No to dzisiaj rozmowa z widokiem przez okno, widokiem na ogród.
Dokładnie. Dzisiaj rozmawiamy sobie troszeczkę, nawiązując do zeszłego spotkania.
Będziemy uprawiali, proszę Państwa, hygge, czyli ciepła herbata fajna.
To ja mam kawcie.
Będziemy... Z kardamonem niech ona będzie ta kawcia w takim razie.
No dobrze, tak, jest cieplutko. Kominek wprawdzie nie trzaska jeszcze, ale już przygotowujemy się.
A ja też herbatę z korzeniami wtedy, dobrze?
Ty korzenie to tu zapuścisz zaraz. Ale będziemy dzisiaj też o korzeniach trochę rozmawiać. Właśnie miałam rozmowę wczoraj i tak mi się temat nowy napatoczył, że tak powiem, odnośnie żywopłotów. I to nie odnośnie biednych żywotników, tujek naszych, o czym już rozmawialiśmy sobie w lecie, przerabialiśmy ten temat, natomiast bardziej o funkcji żywopłotów. Ponieważ mój klient był święcie przekonany, że żywopłot dożylnie i na zawsze połączony jest z płotem, czyli z naszym ogrodzeniem. I że jak żywopłot, to musi rosnąć wzdłuż granicy działki.
Poczekaj, w takim razie tutaj zrobimy przerwę, dobrze? Za chwilę rozpoczniemy tę rozmowę o płotach i żywopłotach. A teraz powiedzieliśmy, że ta kawa to raz, że ta herbata to dwa. To bądźmy uczciwi, zróbmy sobie tę kawę i herbatę. Zaczynamy, proszę Państwa, rozmowę o żywopłotach za 3 minuty. Pani projektantka Agnieszka Chubon-Żukowska, z nią wyglądamy tutaj za okno, patrzymy na żywopłoty. Chociaż ty miałaś ostatnio rozmowę, tak, z panem, który pytał właśnie o żywopłoty.
To znaczy, generalnie, może wróćmy do tego, skąd ta rozmowa o żywopłotach wyszła, bo myślę, że to też jest taka ważna informacja dla osób, które chciałyby zakładać ogrody, ale jeszcze się budują, albo za chwilę będą budowały dom, a już by chciały założyć ogród. No więc chciałam niestety rozwiać takie marzenia o tym, że można coś posadzić sobie przed budową domu, zwłaszcza na małej
działce. Pytanie brzmiało, co ja mogę posadzić? Domu jeszcze nie ma, tak?
Tak, domu jeszcze nie ma, ale chciałbym...
Za chwilę będzie dziura, dom,
tak, chciałbym stan surowy i tak dalej. Posadzić już teraz drzewa, a w przyszłym roku zaczynamy się budować.
Bo żeby te drzewa były już potem wysokie, gdy się wprowadzimy.
Teoretycznie rzecz biorąc. Tylko niestety no, smutna prawda jest taka, że podczas budowy, no, pomimo zabezpieczeń, te drzewa niestety najszczęśliwsze nie są, ani krzewy. Bo tak naprawdę byśmy musieli przynajmniej 2 razy w tygodniu do nich zaglądać, sprawdzać, czy wszystko jest okej, podlewać w sezonie letnim. A niestety większość ekip budowlanych, wszystkie opłuczyny, staczek, kleje, worki z cementem, wszystko jakimś dziwnym trawem zawsze jest składowane pod drzewem.
No ale też będzie się sypało, będzie się kruszyło.
No dokładnie, ziemia jest zanieczyszczona, także to nie są najlepsze takie plany, żeby sobie posadzić coś przed budową. Lepiej jednak te pieniążki odłożyć do świnki skarbonki, poczekać na spokojnie, kiedy budowa zostanie skończona, zwłaszcza, że podczas budowy wiele zmian zachodzi, tak? Już jesteśmy na 100% pewni, że projekt ma wyglądać tak jak na papierze, po czym dochodzimy do stanu surowego i nagle
zmieniamy się okazuje... te schody do tarasu, tak?
Na przykład, że schody do tarasu, ale na przykład okno przesuwamy w lewo, w prawo, tak? No i nagle się okazuje, że roślina, która miała gdzieś tam z boku stać i na przykład zasłaniać jakiś widok, no to w tej chwili w ogóle nie w tym miejscu, co trzeba, rośnie. No więc okazuje się, że taką roślinę, którą posadziliśmy wcześniej, żeby już rosła, no to nie dość, że ona przez ten okres budowy jest biedna, bo pokryta kurzem budowlanym, worki pod nim z piaskiem leżą i tak dalej, no to jeszcze do tego trzeba przesadzić. No więc naprawdę tak z doświadczenia wieloletniego powiem, że lepiej, tak jak
najpierw
mówiłam,
dom, potem ogród.
Skończyć dom, oczyścić teren, naprawdę wywieźć wszystkie te śmieci pobudowlane i wtedy na spokojnie, z pietyzmem
Ale
posadzić
rzeczywiście
sobie
prac
drzewa.
Ogrodowych nie przyspieszymy?
No raczej zwłaszcza przy tych małych działkach nie, no bo jest trudno się jakkolwiek ruszyć po działce, tak? No jest wykop. Wykop też jest zawsze większy niż pokazuje to rysunek fundamentu.
Jeszcze nie wiadomo, tak? Czym tam na tę działkę będziemy musieli wjechać.
Dokładnie, wjechać,
jaką maszyną budowlaną.
Poruszać się w kontenery, w kabiny, że tak powiem, WC, no wszystko po prostu na tej budowie.
Ale pan tutaj pytał rzeczywiście o żywopłot taki, o okrający działkę.
Tak, pan chciał żywopłot, pan chciał posadzić drzewa i żywopłot. Natomiast zadałam panu pytanie, co on ma na myśli jako żywopłot. No i pan oczywiście powiedział, że trzeba posadzić rośliny wokół płotu. No więc ja mówię, że żywopłot nie jest połączony nierozerwalnie z płotem. Żywopłot to jest tylko forma taka przestrzenna, tak? Sadzonych w linii krzewów, które mogą być strzyżone, ale nie muszą.
Dlaczego ty tak mówisz? Przecież słowo żywopłot oznacza nic więcej jak żywy płot.
Dokładnie, żywy płot, ale to my nie musimy podkreślać granic kształtu naszej działki poprzez żywopłot. Ten żywopłot możemy posadzić zupełnie w odmienny sposób niż...
Ale nie chodzi o podkreślenie granicy działki, tylko chodzi po pierwsze...
Jak to nie?
Po pierwsze, żeby zasłonić płot, który jest ładny czy nieładny, a fajnie, żeby on był przez cały rok zielony, a po drugie, żeby tym żywopłotem zasłonić, odsłonić się od ulicy, od sąsiadów, no, żeby uzyskać kameralność.
Teoretycznie tak wygląda, tylko że jak jedziemy przez polską wieś na przykład, albo przez jakąś dzielnicę willową, to ja widzę przepięknej urody, kute płoty z przepięknymi filarami, z boniowaniami, ze srebrnymi klameczkami i za tym jest posadzone w odległościach co metr tuje, które ani nie tworzą żywopłotu, ani nie zasłaniają, ani w ogóle nie wiadomo co robią. Te odległości to wyglądają troszeczkę jak świeczki na torcie, tak?
A zdarza się, że jeszcze ta siedziba, ten dom stoi tak w szczerym polu.
Tak, dokładnie.
To dopiero wygląda krótko za mnie.
Jeszcze te żywotniki są w różnych kolorach, tak? Że mamy taką pełną, piękną tęczę, bo mamy żółte, niebieskie, zielone. No generalnie żywopłot to jest świetna forma po to, żeby wyznaczyć wnętrza ogrodowe. Czyli właśnie raz po to, żeby się oddzielić, ale my nie musimy się oddzielać w linii ogrodzenia. My możemy to zrobić dużo wcześniej, a pod ogrodzeniem możemy zupełnie inne rośliny posadzić, tak? Na przykład wysokie, wcale niestrzyżone krzewy i wtedy faktycznie możemy zasłonić ten płot i nie musimy robić kutego, nie musimy wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na to, żeby ten płot tam wyglądał pięknie, bo po prostu mamy piękne rośliny. Ale żywopłot może być strzyżony, może być w formie naturalnej, krzewy po prostu posadzone w linii, możemy falą posadzić, możemy zrobić tego wnętrze geometryczne na podstawie koła, na podstawie kwadratu. No, różne rzeczy możemy robić z żywopłotami. Możemy posadzić w dwóch liniach na przykład żywopłot, jeden wyższy, drugi niższy, w dwóch kolorach, tak? Różne opcje możemy robić, ale nie sadźmy tych żywopłotów, jak się już wybudujemy. Na dzień dobry pierwszą rzeczą, którą robimy, zakładamy trawnik i sadzimy zwłaszcza tuje, tak? Żywotniki, tujki wzdłuż płotu.
Wiesz, tak naprawdę to niewiele osób ma jakiś inny pomysł.
No więc właśnie, o to chodzi, żeby zanim zaczniemy robić jakąś akcję...
Bo wiesz, rozglądamy się dookoła, stoimy przy tym swoim domu, patrzymy, o sąsiedzi mają tuje, tam z prawej strony też mają tuje, z lewej strony mają tuje. No to gdzie można się zainspirować?
No właśnie, po pierwsze, po co sadzić drugi rząd tuj, skoro sąsiad już takowe posadził, tak? Bo za 10 lat będziemy mieli podwójny pas żywotnika u sąsiada i u nas. No jest to bez sensu. Jeżeli sąsiad już ma posadzone, no to my możemy skorzystać.
A teraz mówisz o granicy działki, tak?
Dokładnie, my możemy skorzystać z tego. No już wiemy, tam zostało już posadzone, będzie. Ja sobie od swojej strony poprzycinam. Natomiast to będzie świetne tło dla mnie, żeby coś tam posadzić od mojej strony. I my możemy z tego skorzystać. Wcale nie musimy drugiego rzędu dosadzać. To po pierwsze, tak? Po drugie, zanim ta akcja nastąpi, tego nasadzania, no mamy taki zasób zdjęć na internecie, że naprawdę możemy się jakoś tam zasugerować. Jak już jest totalna bieda, no to faktycznie możemy się do projektanta zwrócić o pomoc. Natomiast nie róbmy na hura, nie sadźmy roślin na hura, no bo to też są istoty żywe i potem co z tym robić. A na końcu kończymy z takimi wąskimi działkami obsadzonymi z każdej strony żywopłotem.
To poczekaj, teraz ja mam dla Ciebie zadanie, które przyszło mi do głowy, tak trochę ad hoc, mianowicie wymyśliłem sobie, bo wiele osób narzeka też, o nagle trzeba kupić, nie wiem, 150 drzewek. Co kosztuje? To być może ty masz jakąś tanią alternatywę na to, żeby to nie były tuje.
Znaczy przede wszystkim po co taka ilość, tak? Od razu ci zadaję jako klientowi, bo ja mówię, ja bym nie sadziła wzdłuż płotu, żywopłotu. Ja bym w tej przestrzeni, nawet jeżeli mamy wąski ogródek przy szeregówce, który jest bardzo długi, o na podstawie twojego ogródka, tak? Wąski, długi ogródek. Mhm. to po to, żeby ten ogród wydawał się większy, dokładnie tak jak w domu projektujemy wnętrza, czyli nie obsadzamy tujkami naokoło w granicy i w ten sposób powstaje nam wąska, długa kiszka z wysokimi ścianami, tak? I ten ogród wydaje się jeszcze dłuższy, tylko staramy się to podzielić na kwadraty, czyli ja bym zrobiła żywopłot w poprzek. Ja bym zrobiła przejście gdzieś na przykład z boczku, ale bym zasłoniła część ogrodu i w ten sposób ta pierwsza część przy domu wydawałaby się kwadratem, wydawałaby się pierwszym wnętrzem i ten ogródek naprawdę, te wnętrze może być naprawdę malutkie. To może być 5x5 nawet, tak? I jest super. Tylko pamiętajmy, że jak sadzimy te żywotniki, to nie sadzimy ich tam raz i potem tylko nawozimy i podlewamy, tylko je można przycinać. Nie musimy mieć żywotnika, który ma 10 metrów wysokości. Nam wystarczy żywopłot, który ma 1,72 m, bo my już z takiej perspektywy nie widzimy, co się dzieje u sąsiada. I nie jest nam potrzebne, żeby te wysokie żywotniki, czy też inny żywopłot zabierał nam z góry
słońce. Żeby one były tam do pierwszego piętra na przykład, nie?
Nie jest nam to potrzebne. My potrzebujemy to po to, żeby stworzyć ściany, żeby wydzielić wnętrza. Tylko zobaczmy, na przykład w domu z otwartym planem wnętrze może być wydzielone za pomocą ścian, tak? Czyli możemy mieć mury, czyli u nas może być to żywopłot, ale to może być też wydzielone za pomocą na przykład rzuconego na podłodze dywanika. Tak? My wtedy też tak odczuwamy, że jest to oddzielne wnętrze.
Miejsce, tak?
Dokładnie. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o zasłanianie się, tak? Bo to jest najgorszy błąd, najczęstszy stosowany przez osoby, które już naprawdę, no bo czasami tak jest, już nie wiemy, w jaki sposób się zasłonić i najlepiej to wziąć, posadzić te żywotniki albo jakieś inne wysokie krzewy tuż przy tarasie, tak? Ogród, dajmy na to, 3000 metrów kwadratowych, teraz przy domu, tujki naokoło, otwarte wielkie lotnisko, no i nasz taras na środku stoi, z każdej strony widać sąsiada, wieje z każdej strony, no i z takiej desperacji sadzimy żywotniki przy samym tarasie. No i w ten cudowny sposób zamykamy sobie całą przestrzeń, ogrodu w ogóle nie widać. No my wprawdzie jesteśmy szczęśliwi na tarasie, no ale po co nam ten ogród 3000 metrów kwadratowych?
Pieniądze wyrzucone w błoto, tak?
No więc to zupełnie, w zupełnie inny sposób powinno się te przestrzenie dzielić. Musimy się troszeczkę odsuwać tymi granicami.
To za chwilę, jeżeli pozwolisz, porozmawiamy o tych wnętrzach, o tych pokojach, które można tworzyć w ogrodzie, bo na razie stanęliśmy na tym, że wiele osób ma taki pomysł na ogród, że oto odsłonimy się od sąsiadów, tak, wzdłuż płotu, tymi żywotnikami, tujkami, czy czymś być może innym zimą zielonym, a w środku będzie kwadrat, prostokąt, taki cokolwiek pusty.
No tak, to jest największy problem, dlatego że jeżeli mamy sytuację taką, że faktycznie posadzimy sobie, no do tych tujek wracamy, tak?
Ale no, w środku trawnik, tak?
No i mamy w środku trawnik i mamy taras. I ja się śmieję, to też tak byłam u jednego mojego klienta i żeśmy się w końcu razem zaczęli z tego śmiać. No bo duża działka, 5000 metrów kwadratowych, otoczona tujkami, wielki, gigantyczny trawnik, no i taras przy domu. No i tam zestaw krzesełek na tym tarasie, stolik. No i ja się pytam tego klienta, kiedy pan był ostatnim razem przy granicy? No i nastąpiła cisza, pan się zastanowi i mówi, wie pan co, jak był geodeta wyznaczyć granicę. No bo właściwie po co on miał iść pod tą granicę, ten kawał przekraczać, ten wielkie pole trawnika.
Tam nie ma niczego ciekawego.
Tam niczego nie ma, ale poza tym to wszystko doskonale widać z tarasu. Wystarczyło wziąć lornetkę i wszystko widać. Tak? I to jest największy problem projektowania ogrodu, że trzeba wydzielić przestrzenie w ten sposób, żeby chciało się wyjść z tego tarasu, chciało się gdzieś tam powędrować, gdzieś pobłądzić nawet po tym ogródku. I ten ogródek naprawdę może być malutki i da się zrobić wnętrze ogrodowe i da się tak podzielić przestrzeń, żeby zrobić mniejszą pętelkę, większą pętelkę, żeby ten ogród nas po prostu wyciągał
z tego tarasu. Żeby on był takim trochę tajemniczym ogrodem?
Dokładnie, żebyśmy nie musieli siedzieć na tarasie jak na wieżycy strzelniczej z lornetką i obserwować, czy jakiś krecik nie przekracza granicy tujek.
No to już za chwilę, za kilka minut opowieść jeszcze o tym, jeżeli pozwolisz, tak? Czym ten płot jednak ogrodzić, tak? Zazielenić, jeżeli nie tujami, to raz, ale jakiego rodzaju też wnętrza podziały można zrobić? Pani projektantka Agnieszka Huben-Żukowska. Śmieje się, gdy ktoś ma trawnik i tuje. Tuje i trawnik, tak? Chociaż to już jest taka rzecz naprawdę demode.
No jest, ale no niby oglądamy te zdjęcia na internecie, niby napatrzymy się, ale my takie close-upy robimy, że patrzymy na ten zestaw dwóch roślin, ale jakoś nie wyciągamy wniosków z tego, co widzimy gdzieś tam w tle dalej. I jakoś boimy się wyjść tą roślinnością na środek tego trawnika. I cały czas jest takie przeświadczenie, że ten trawnik to nie wymaga pracy. I może tutaj też przypomnijmy, że jednak trawnik to jest najbardziej pracochłonny element ogrodu, bo wymaga przynajmniej raz w tygodniu koszenia, nawożenia notorycznego, czyli chemii tam idzie strasznie dużo, podlewania, czyli tracimy wodę, jest nieekologiczny, niepotrzebnie przysparza nam pracy, no i też przecudnej urody to sam
trawnik. Dobrze, ale teraz jesienią zauważ, ten trawnik i te żywotniki, te tujki będą ładne i czyste. A co się dzieje w takich ogrodach różnorodnych na ścieżkach, pełno żółtych liści, zamokniętych?
Ale jak cudownie, można sobie poszurać.
Na jakiejś ławeczce też, czy na meblach ogrodowych też te liście mokro, tam gnije wszystko.
I koloru mamy trochę. A taką tujkę i trawnik to możemy sobie na wieki wieków na cmentarzyku postawić. A w naszym ogrodzie dodajmy trochę koloru, zróbmy te wnętrza, żeby można było powędrować, żeby jakieś zwierzęta może do nas też zawitały, no bo w takim ogrodzie, gdzie mamy sam trawnik i same tuje, no to nawet wróbel boi
zielona
się...
pustynia.
Wróbel boi się na środku przysiąść, tak? Ewentualnie wrony albo sroki przylecą, no bo one się nie boją. Natomiast żadnych drobnych ptaków mieć nie będziemy. Więc potrzebne nam są, koniecznie potrzebne nam są krzewy. I mogą one być w formie żywopłotu. Mogą częściowo tam, gdzie mamy bardzo wąsko i nic innego nam się nie zmieści, mogą faktycznie znajdować się przy samym płocie, ale wszędzie tam, gdzie mamy trochę więcej miejsca, możemy posadzić krzewy w takiej formie naturalnej.
Poczekaj, w takim razie po kolei. Najpierw pytanie będzie brzmiało, to czym, jeżeli potrzebujemy, mamy taką potrzebę, oddzielić się od sąsiadów?
No wszystko zależy znowu od powierzchni, od przestrzeni, jaką mamy pomiędzy budynkiem a ogrodzeniem. Jeżeli tej przestrzeni jest dużo, to my możemy kilka warstw takich stworzyć, tak, że możemy posadzić przy płocie faktycznie jakieś krzewy, potem możemy jakieś wysokie trawy posadzić, z przodu jeszcze jakieś byliny, mniejsze krzewy, więc możemy stworzyć cały taki gęsty materac zieleni, bo musimy też pamiętać o jednym, że to nie jest tak, że my mamy się czasami na 100% zasłonić. Czasami to wystarczy, że my odwrócimy uwagę od czegoś, tak? Bo jeżeli my mieszkamy w mieście, to powiedzmy sobie szczerze, że nie ma takiej szansy, żeby wziąć i się odsłonić od wszystkiego, co się da, bo wszędzie wokół mamy budynki, które mają 3, 4, 5 pięter i tak naprawdę sąsiad z pierwszego piętra i tak nas będzie widział, tak? To bardziej chodzi o to, żebyśmy my się czuli bezpiecznie i przytulnie. I chodzi o stworzenie atmosfery. I tu musimy...
A zielona ściana, jednorodna zielona ściana nie będzie nam tego dawała?
Nie, nie da nam żadnej atmosfery, da nam atmosferę spacerniaka. Zwłaszcza taki pusty trawnik z żywopłotem.
Dobrze nazwane, powiedziane spacerniak.
No tak, no bo właściwie my też zakładamy, może jeszcze pomyśl o tych dzieciakach, bo często jest zwalanie takiej winy, że mamy dzieci, potrzebujemy wielkiego trawnika, tak? No okej, tylko że proszę zwrócić uwagę na to, że dzieci nie chcą się bawić na otwartym, pustym trawniku. No tam można kilka razy kopnąć piłkę. Faktycznie są takie dzieciaki, gdzie są takimi silnymi graczami faktycznie w badmintona czy w piłkę bardzo dużo grają.
Wtedy wyznaczamy miejsce na to boisko, tak?
Dokładnie, ale to też nie musi być pełnowymiarowe w boisko olimpijskie. Tak, to chodzi o kawałek takiej przestrzeni, gdzie można pograć. Ale mniejsze dzieci po prostu lubią biegać, tak? Lubią się chować, a na takiej pustej przestrzeni nie mają takiej szansy. Nie mają szansy rozwoju, nie mają szansy kombinowania, no bo powiedzmy sobie, że tego potrzeba naszym dzieciom teraz, tak? Żeby one rozwijały swoją kreatywność. Jeżeli mogą się gdzieś chować z jakimiś krzewami, czy na przykład mieć ścieżkę gdzieś wzdłuż traw pochowaną, gdzieś właśnie za krzewami, gdzieś pod drzewem, tak? Jakąś bazę swoją wybudowaną, no to jest frajda, nie pusty, zielony trawnik. Więc według mnie takie nasze zrzucanie trochę w cudzysłowie winy na to, że my mamy dzieci, potrzebujemy wielki trawnik, no to zupełnie się mija.
A chodzi o to, żeby poznawać nowe zakamarki, nowe faktury.
No przecież żadne dziecko nie chce siedzieć na środku trawnika, na kocyku, na pełnym widoku rodziców. No bo my to też my
jesienią
byliśmy
to dziecko
dziećmi,
będzie tak? wolało zbierać temne, różnego rodzaju kolorowe liście.
Dokładnie, szurać w tych liściach. No oczywiście z trawnika te liście trzeba zgrabić. Czym mniejszy trawnik, tym mniej grabienia, ale liści się nie bójmy, saćmy drzewa, bo one są bardzo potrzebne.
Zasada jest taka, z trawnika zgrabiamy, ale już zrabatnie.
Tak, zrzucamy na kwietnik. U mnie też wszystkie liście ze ścieżek, z trawnika są po prostu zmiecione w stronę kwietnika i tam sobie zostają. No i te liście i te żywopłoty, tak, są bardzo potrzebne tutaj z drugiej strony po to, żeby faktycznie te życie ogrodowe kwitło, bo potrzebne są miejsca schronienia, czy dla jeży, czy dla ptaków. W lecie te ptaki gniazdują sobie w takich żywopłotach, nawet tych tujkowych, o czym rozmawialiśmy, bo to takie są legendy, że te tuje są szkodliwe dla zdrowia, że zapach, te oleki eteryczne są szkodliwe, że pszczoły truje i tak dalej. No to już z Włodkiem obalaliśmy te mity, bo faktycznie i dzwoniliśmy do pszczelarzy, rozmawialiśmy, że faktycznie generalnie pszczoły nie korzystają za bardzo ze stójek, z żywotników, dlatego że one są po prostu wiatropylne, tak? Czyli ten pyłek jest za drobny i pszczoła nie jest w stanie za bardzo tego zebrać.
Tu jest są ok, ale co za dużo, to niezdrowo.
To znaczy tak, no faktycznie nie ma co przesadzać, ale z drugiej strony ja myślę, tutaj też taką debatę prowadziłam ostatnio na Facebooku z jakimś panem, ja myślę, że może ich nie jest za dużo, tak? Tylko za mało jest innych roślin. Bo jeżeli my dodamy do tego, co już w ogrodach mamy, do tych tujek, tak, dodamy bylin, dodamy krzewów, to się okaże, że my jesteśmy w całkiem dobrej równowadze. Tylko w tej chwili, jeżeli faktycznie jest pusty trawnik i tujki, no to nie jest dobrze.
A wiesz, o tym moim płocie, wspominałaś wcześniej o tym moim ogrodzie, który jest no, bardzo, bardzo długi, to rzeczywiście z jednej strony jest winorośl, z drugiej winobluszcz i taka różnorodność roślin na płocie.
No i to jest też dobre, ale znowu brakuje tych poprzecznych, tak? Jeżeli jest długa działka, to naprawdę trzeba coś poprzecznego wstawić, tak? To może być żywopłot, ale to może na przykład być jakiś kwietnik, który wychodzi na środek, tak? My się nie bójmy wyjść na ten środek, tak? Nie bójmy się wygryźć kawałek trawnika, naprawdę to się nic nie stanie.
Ty cały czas zmierzasz do środka, a ja cały czas myślę o obrzeżach, tak? Pod.
No więc właśnie, bo czasami jest tak, że my robimy takie strasznie wąskie te kwietniki pod tym płotem, tak? I tam faktycznie mieści się tylko ten żywopłot, który został posadzony. No i zresztą byliśmy w tym małym ogródku w Gdańsku, prawda? Z tym starszym takim. Sytuacja była dokładnie taka sama, że tak mieliśmy żywopłoty i kwietniczek od tych żywopłotów dosłownie był 30 centymetrów. No i pani płakała, tak? Martwiła się, co ona ma zrobić, bo tam się nic nie zmieści. No i co, my powinniśmy po prostu wygryźć, zabrać kawałek trawnika, tak? No po co ten trawnik tam?
Niech jakiś krzak wychodzi nam na
dokładnie, ogród. To też oczywiście wszystko trzeba...
To będzie róża płonąca na przykład.
No cokolwiek, tak? My naprawdę pomiędzy... Bo też jest kwestia taka, że jeżeli my mamy wysoki żywopłot i potem od tego od razu płaski trawnik, no to nie jest przestrzeń przejazna dla człowieka, to jest pudełko. Nam brakuje czegoś, żeby odeszło od tej pionowej wysokiej ściany i dało taką pośrednią wysokość. No to jest dokładnie tak samo, jak my ustawiamy meble w domu, tak? No zawsze jakiś tam niższy mebel, jak stanie pod ścianą i na tym możemy postawić wazonik z kwiatuszkami czy zdjęcie rodziny, no to już ta ściana jest fajniejsza, tak? Już ten pokój nie jest taki nieprzyjazny. No więc musimy pamiętać, żeby też spiętrować trochę te wysokości. No i pamiętajmy też, że drzewa, jeżeli posadzimy drzewo na pustym trawniku, no to raz, że musimy pamiętać o tym, że będzie trzeba objeżdżać naokoło i kosić, więc sobie nie róbmy jakichś takich krzywd, że pojedyncze rośliny sadzimy w trawniku, bo one nie będą szczęśliwe tam, będą dostawały mniej wody, będziemy po nich kosiarkami jeździć, będzie problem. Ale pamiętajmy o tym, żeby sadzić drzewa, żeby robić też troszeczkę sufitu sobie takiego niższego, bo faktycznie no, nam jest przyjemnie chodzić pod drzewami, tak? Czy siąść pod drzewem na ławeczce. No jest dużo przyjemniej niż jak mamy taki otwarty palacyn.
Dobrze mieć o co hamach zawiesić na przykład.
No dokładnie, dokładnie. Także no starajmy się mniejsze przestrzenie, dokładnie tak jak w domu, wydzielać te kawałki takie do posiedzenia, takie na jadalnię,
to teraz o kilka konkretów poproszę. Czym można by podzielać, przez wydzielać?
Znaczy przede wszystkim jak projektujemy większą przestrzeń, dzieląc je na te fragmenty, to naprawdę myślimy tak samo jak o przestrzeni domowej, tak? Czyli w domu mamy tak przestrzeń, mamy kuchni, no to w ogrodzie odbiciem tego jest na przykład przestrzeń na grilla, czy jakąś kuchnię ogrodową, no to jest ta przestrzeń. Mamy w domu jadalnię.
Poczekaj, przy tym grillu zostaniemy. Jak grill, to wszyscy myślą wiatka.
No właśnie, to wiatka to poczekaj, bo właśnie mówię, mamy jadalnię też w domu i tu już częściej się ta wiatka pojawia, tak? Ta jadalnia połączona z kuchnią i wtedy faktycznie wiatka z grillem. Z tymi grillami murowanymi to bym uważała w naszych warunkach klimatycznych, bo u nas wiatr to lubi i z prawej i z lewej zawiać tego samego dnia. Więc zanim Państwo zaczniecie sobie murować wielkie grille, kuchnie ogrodowe, to warto z takim małym grillem ogrodowym pojeździć po tym ogrodzie i faktycznie znaleźć sobie te miejsce, gdzie jest najfajniej.
Dym będzie szedł do góry.
No, ale to idealna przestrzeń, prawda? Taki otwarty trawnik i te tujki naokoło i grill na środku trawnika. Mhm. Idealna przestrzeń. Jak przyjemnie z rodziną usiąść, prawda? W takiej przestrzeni. No więc znowu wracamy do tych żywopłotów i do tych wydzieleń, tak? Właśnie te wydzielenie.
Karpina i złośliwość.
Te wydzielenie przestrzeni też właśnie jest nam potrzebne do tego, żeby nam było sympatyczniej w tym miejscu i żeby to miejsce spełniało swoje funkcje. Jeżeli chcemy zrobić kuchnię taką ogrodową, czy też miejsce na grilla, no to fajnie by było, żeby jednak ta przestrzeń była w jakiś sposób wydzielona, też po to, żeby nam nie wiało z każdej strony, żeby nam tam sąsiad nie zaglądał, chociaż czasami przyjemny sąsiad można zaprosić na grilla też, tak? Jak przyjdzie ze swoją kiełbasą.
Trzeba przyznać, że ten grill czasami często gęsto niefajnie pachnie.
No więc dlatego ja tutaj mówię
gdy
o tym.
Się smaży.
Ja dlatego mówię o tym pojeżdżeniu po ogrodzie czasami, bo to naprawdę trzeba przeanalizować, jak my się zastanawiamy, gdzie zaprojektować komuś kuchnię czy grilla, to naprawdę sporo czasu poświęcamy, żeby przeanalizować, w której strony wiatr może zawiewać i gdzie tam czyje okna są, no bo to nie jest taka, zdawałoby się, łatwa sprawa.
Ja myślałem, że będziemy myśleli tylko o nas, gdzie tę ławkę postawić.
Trzeba też popatrzeć na to, że są sąsiedzi wokół, a chcemy sąsiadów.
Stół.
Tak, chcemy sąsiadów mieć, że tak powiem, to jest bardzo ważna sprawa. No, także trzeba myśleć. No, czasami niestety jest tak w społeczeństwie polskim i może taki apel też już, bo często jest tak, że zaczynamy zakładać klientowi ogród. Ogrody u sąsiadów są już pozakładane. Jakoś dziwnie u nas jest tak, że my przejdziemy przez tą budowę, jest nam ciężko, te wszystkie roboty budowlane i tak dalej, przejdziemy przez tą budowę, mamy już czyściutko, jakby już odpoczywamy od tych prac budowlanych i nagle ten sąsiad wstrętny zaczyna się budować. I on tam ogród zaczyna budować. I wszystko przeszkadza nagle. Jakby zapominamy, że my przed chwilą przechodziliśmy przez to samo. Więc mój apel taki wielki, że jeżeli koło Państwa ktoś zaczyna wchodzić w ten etap budowy, ja rozumiem, że to jest uciążliwe i faktycznie mało przyjemne, ale no troszeczkę wyrozumiałości powinniśmy też mieć w sobie, no bo każdy z nas po kolei taki etap przejdzie. No za chwilę my może remont będziemy
musieli. Też i wielki kątowe muszą niestety tam buczeć.
No muszą, no trzeba się oczywiście dogadać z ekipami, jeżeli no jest, że tak powiem, bardzo ciężko, no ale ta wyrozumiałość musi być, no bo wszyscy chcemy, żeby było pięknie, na całej ulicy, prawda? No nie chcemy tak, żeby co drugi dom było pięknie, a dalej nie fajnie. No więc chcemy, żeby ta ulica była ciekawa. No i za granicą jakoś to sobie tak pomagają wszyscy wzajemnie, a tak jak u nas patrzę, to tak krzywym okiem się spogląda. Może dlatego te żywopłoty takie wysokie u nas.
Ja tego nigdy nie odczułem. Jakoś moi sąsiedzi zawsze, gdy dochodziło do remontu, budowy, to byli wyrozumiali, oni to rozumieli.
No widzisz, my mamy ten doświadczenie.
Miałem szczęście być może.
My mamy to doświadczenie z różnych dzielnic Polski i Gdańska i z zagranicy też i wyraźnie widzimy, że u nas jest trochę...
A jak my budujemy, tak, remontujemy, to jesteśmy wobec siebie i innych wyrozumiali, inni mają być wyrozumiali, ale
w drugą
jak już
stronę,
sąsiedzi zaczną coś tam to już tak wiercić... Nie.
No więc dlatego, być może dlatego te wysokie żywopłoty.
No, ale to dygresja.
To dygresja. Ale jeszcze jedna kwestia taka, właśnie tutaj do sąsiadów i do żywopłotów. Bo często jest tak, że mamy ten przedogródek i przedogródek powinien być takim elementem zachęcającym do wejścia do domu. Powinien być taki elegancki. No, często też powinien być mało, wymagający mało pracy, tak? Ale to, co widzę w polskich przedogródkach, to jest właśnie ten żywopłot wysoki, zaraz przy furtce, tak żeby nic nie było widać. I właściwie ani my nie korzystamy z tego przedogródka, ani ta przestrzeń miejska też z tego nie korzysta. Bo o ile za granicą, na przykład w Holandii, czy też w Stanach, te przedogródki są takie bardzo otwarte i przechodzień, idąc po ulicy, może podziwiać tą fasadę budynku, ten front z ogrodem, tak w elegancko, ta przestrzeń ulicy się poszerza, to tak u nas, nie dość, że my mamy wąskie uliczki, wąskie chodniki, tego pasa zieleni pomiędzy ulicą a chodnikiem właściwie nie ma, to od razu z boku rośnie wysoki
żywopłot, ściana zieleni.
Ściana zieleni tych żywopłotów.
Wiesz, ale to być może jest takie polskie, bo co się będziesz chwaliła, tak? A ktoś przyjdzie, ukradnie, no. Zobaczy, że tam być może jest ładnie, to bogato.
Tak, tylko że to jest troszeczkę taka...
A ta... będziesz zapraszała złodzieja?
Ja wiem, ale to jest trochę mylne podejście, tak? Bo zobaczcie Państwo, jeżeli ktoś naprawdę się już dostanie do naszego domu i nas okrada, to za tym żywopłotem tego nie widać.
Swoją drogą, to tak, to prawda.
Tak, więc no fajnie by było, żeby te żywopłoty jednak były utrzymywane na jakiejś takiej normalnej
wiesz,
wysokości.
A być może my, ze względu na całą historię mamy tak, no, lepiej się nie chwalić, wiesz, lepiej się nie wychylać.
No i właśnie nie wiem, skąd to wynika. Że
przyjdą z urzędu skarbowego, dołożą domiar.
Ja już rozmawiałam też nawet z kolegami i koleżankami z Uniwersytetu w Wilnie. Też staraliśmy się dojść do tego, skąd w nas właśnie taka chęć zasłonięcia się, zabarykadowania.
W Europie Wschodniej?
Właśnie w tej Europie Wschodniej. To jedna sprawa. A druga sprawa, ta chęć wyczyszczenia wszystkiego na jesień, tak, na taki błysk. No i zastanawialiśmy się, skąd to się u nas bierze. No jakoś tak historycznie, no to chyba tylko niestety...
No to będzie zadanie domowe dla słuchaczy Radia Gdańsk, dobrze? Musimy, powolutku będziemy musieli kończyć tę rozmowę. Dobrze, czym i w jaki sposób zrobić te podziały wewnętrzne? Bo to też, rozumiem, to nie muszą być bardzo wysokie żywopłoty, tylko to mogą być żywopłociki, tak?
No właśnie o to chodzi, żebyśmy pamiętali, że ten żywopłot może być formowany i że to my decydujemy, jakiej wysokości on może być i to wcale nie wymaga aż tyle pracy, żeby tą, jak wrócimy znowu do tej tui, żeby obniżyć albo żeby kupić taką odmianę, która nie będzie rosła 10 metrów w górę. Żeby przestrzeń podzielić, wystarczy taki żywopłot metr, 1,30 m. Też jest super podzielona przestrzeń. Także żywopłoty są super, ale pamiętajmy, że żywopłoty mogą być liściaste, mogą być iglaste, mogą być właśnie formowane, przycięte elegancko i stanowić świetne tło dla innych roślin.
Ale kubiki nawet.
Dokładnie,
prawda?
Bo są silnym takim elementem architektonicznym, który naprawdę wiele może wnieść do naszych ogrodów. Ale też takim żywopłotem mogą być właśnie takie naturalne nasadzenia z krzewów mieszanych, które nie są strzyżone, które będą pięknie kwitły. Także krzewy super, żywopłoty super, tylko pokombinujmy troszeczkę, co z tym jeszcze zrobić, oprócz sadzenia ich wzdłuż.
A ja kombinuję, żeby zaimponować wszystkim. No tymi tujkami to nikomu nie zaimponujemy, to na pewno na 100%. To też bierzmy pod uwagę, prawda? Bo chcemy się też pochwalić trochę swoim ogrodem.
No oczywiście, że tak, ale jak chcemy się pochwalić ogrodem, no to teraz chwalmy się tym, że jesteśmy pro-eko i nasze ogrody są, bioróżnorodne i wtedy będziemy na topie z wszystkimi takimi bieżącymi.
A ja bardzo chciałbym, żeby na moim żywopłocie, którymś tam kawałku, rosły jabłka, wiesz?
No można też prowadzić...
Posadzone, jak ja nazywam, na płasko.
Można na płasko, ale wtedy fajnie właśnie, jeżeli mamy jakiś płot lity, tak? Bo też możemy na przykład podzielić. Jeżeli mamy długą ścianę płotu i koniecznie mamy mało miejsca i koniecznie musimy zrobić litą zasłonę, to też nie musi być żywopłot w jednym rzędzie, tak? To możemy zrobić tak, że robimy kawałek żywopłotu, kawałek na przykład płotu z desek, jakiegoś fajnego, który będzie tłem właśnie dla twoich jabłonek, które mogą być dodatkowo podświetlone.
Oho, o tym nie myślałem.
Wokół których możemy posadzić rośliny cebulowe i inne byliny i dalej znowu za kawałek może iść znowu żywopłot. I w ten sposób, dzieląc tą linię długą, tak, tworzymy kilka krótszych, no i ten ogród też zaczyna się wydawać przestrzenniejszy.
A ty mówisz tak między słowami, to bawmy się tym ogrodem, tak?
No oczywiście, że tak. No to jest najważniejsze, żeby ten ogród przynosił nam
Ale jeżeli ktoś chce mieć ogród bezobsługowy...
Ale przy tujach i przy żywopłotach i przy trawniku, tak jak mówiliśmy, też jest mnóstwo pracy, tak?
Poczekaj. Czy jest sposób na różnorodny ogródek bezobsługowy?
Ale chodzi ci, że plastikowy? To wtedy też trzeba wycierać ściereczką kurze.
Nie, plastikowe nie. No.
Znaczy, znowu będę wracać do tego, że przede wszystkim musimy zmienić swoje podejście do ogrodu, tak? Bo to my sobie wyznaczamy, czy my w tym ogrodzie mamy pracować, czy nie. To jest tylko i wyłącznie nasze poczucie. Ja nie grabię liści, nie czyszczę ich, tak? I to jest mój wybór i ja nie mam dużo pracy na jesień. Kto inny?
Nawet lubisz, jak u ciebie nie jest sterylnie.
I lubię, jak u mnie nie jest sterylnie, bo ja widzę na przykład, że tam sarenka sobie gdzieś coś podgryzła, na przykład mój jarmuż wyżarła, tak? Nie mam jarmużu, myślałam, że bym miała na zimę, ale niestety nie w tym roku. No ale przynajmniej sarenka sobie zjadła. No wiem, że przychodzą i jest fajnie, więc myślę, że też musimy spojrzeć na to. No i ja nie płaczę po tym, tak? I nie będę strzelać do tej sarny, bo ona przyszła i zjadła mój jarmuż. Tylko ja mam po prostu inne podejście. Ja się cieszę, że przyszła, się najadła, jest fajnie i przez okno mogę oglądać sarenki. Ale to jest znowu moje podejście. I to wszystko zależy od naszego podejścia, jak my będziemy odbierać to, co się dzieje za oknem, tak? Czy my będziemy szczęśliwi, że przychodzi do nas przyroda, czy my będziemy się wściekać, że coś przyszło i nas zjadło.
To najważniejsze, żeby poprzestawiać sobie wszystko w głowie, tak? A nie w ogrodzie.
Dokładnie.
Najpierw w głowie.
Najpierw w głowie, a potem robimy porządki domowe. Czyli przez jesień mamy akurat mnóstwo czasu, tak jak mówiliśmy dzisiaj, wrednie na dworzu jest niefajnie, nie wychodzimy dzisiaj do ogrodu, bo jest zimno, mój pies tutaj przebiega tylko machając ogonem, mu się podoba.
Przebiega za dużym, ogromnym, takim od podłogi po sufit oknem.
No i widzimy z tyłu właśnie bardzo dużo liści na tarasie, patrz, gałązki leżą, funkie już żółte, liści pełno wszędzie i czy ja płaczę? Nie, no cudnie jest.
Kiedyś coś ładnego powiedziałeś, że na przemijanie po prostu nie ma sposobu i nie ma co z tym walczyć.
No czy nie to też walczyć, my też musimy wziąć pod uwagę, że no my też się starzejemy, tak? Ogród się starzeje, tylko niestety jego cykl starzenia się jest dużo, dużo szybszy, tak? To jest jeden rok tylko, więc w ciągu tego jednego roku i mamy tą radość narodzin, tą wiosnę i mamy tą obfitość lata, tą pełnię życia, no i mamy jesień, tak? I powinniśmy po prostu się cieszyć z tego i z tych barw, które polska złota jesień nam przynosi, bo jesteśmy naprawdę szczęśliwcami, posiadając cztery pory piękne roku. No i zimą czekamy na tą wiosnę i też jest ten czas oczekiwania na to, co nastąpi wiosną, na te znowu obudzenie w przyrodę. Także no, powinniśmy się tylko cieszyć, zmienić swoje nastawienie i bawić się dobrze.
A teraz możemy usiąść wygodnie w fotelu, tak sobie zrobić tą kawę przez herbatę, coś ciepłego, przymknąć oczy i pomyśleć oczami wyobraźni właśnie o swoim przyszłorocznym ogrodzie, bo czemu nie?
Dokładnie, a w przyszłym...
Państwo na pewno tak przymknięcie oczy, to nie zobaczycie tam tego trawnika z tujami, tylko zupełnie innego rodzaju obrazki. One same w głowie sobie gdzieś tam się urodzą.
Dokładnie. Czy ktoś z Państwa siadając w fotelu z herbatą, zamykając oczy, wyobrazi sobie pusty trawnik naokoło otoczony tujami? To nie jest widok rajskiej wyspy.
Amen. Kropka. Agnieszka Hubener-Żykowska, pani projektantka, Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia za 2 tygodnie.